Geopolityczny Dziennik Analityczny, przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. 7 stycznia tego roku o 4 nad ranem firma Space Norway wykryła błąd, wykryła usterkę w kablu światłowodowym łączącym Svalbard z kontynentalną Norwegią. Ta usterka została wykryta między 130 a 230 km od Longyearbyen, czyli od stolicy Svalbardu, na obszarze, w którym kabel dość stromo wpada do morza z około 300 metrów do około 2700 metrów głębokości. To bardzo poważna awaria i jednocześnie można powiedzieć zagrażająca interesom strategicznym Norwegii, ponieważ Norwegia utrzymuje łączność ze Svalbardem za pomocą dwóch kabli światłowodowych, odpowiednio o długości 1375 i 1339 km. To jest o tyle istotne, że w ostatnim czasie bardzo rośnie ryzyko działań dywersyjnych, działań także terrorystycznych związanych z uderzeniem w podwodne kable na świecie, które zapełniają właśnie łączność czy szerokopasmowy internet na przykład. I już od dłuższego czasu mówi się o poważnym zagrożeniu wynikającym z wykorzystania chociażby podwodnych dronów. Uszkodzony kabel zapewnia łączność między Norwegią a arktyczną stacją satelitarną w archipelagu Svalbard. Warto podkreślić, że ten podmorski kabel światłowodowy jest najbardziej na północ wysuniętym tego rodzaju kablem na świecie. Aby lepiej uzmysłowić sobie wagę tego wydarzenia, warto podkreślić, że obecnie około 95% danych przesyłanych na świecie przechodzi podwodnymi kablami światłowodowymi, które liczą już zresztą ponad milion kilometrów długości i właściwie cały czas rosną, cały czas są układane nowe. Jeśli chodzi o te awarie kabla zasilającego stację satelitarną Svalsat w archipelagu Svalbard, który nie tylko jakby tutaj zapewnia zasilanie, ale także szerokopasmowe połączenie internetowe, warto także dodać, że w weekend następujący po tej awarii, czyli 8-9 stycznia, w weekendowym wydaniu Timesa, nowo mianowany szef brytyjskiego sztabu generalnego, admirał Tony Radakin, ostrzegał, że tego typu ataki może wykonywać Federacja Rosyjska, które mają na celu sparaliżowanie istotnych podmorskich przewodów komunikacyjnych, także oczywiście tych brytyjskich. Radakin wspominał o tym, że w ciągu ostatnich 20 lat nastąpił bardzo gwałtowny wzrost aktywności rosyjskich okrętów podwodnych, wskazał także na zwiększenie zdolności rosyjskich do konkretnego zagrożenia dla podmorskich kabli i także oczywiście do działań szpiegowskich wymierzonych właśnie w te podmorskie kable. Nie ma obecnie żadnych konkretnych dowodów, aby to Federacja Rosyjska, aby siły zbrojne Federacji Rosyjskiej dokonały właśnie tego uszkodzenia. Natomiast warto także zauważyć, że władze rosyjskie już wcześniej sugerowały, że Svalsat może być wykorzystywany nie tylko do celów cywilnych, ale także do chociażby pobierania danych z satelitów wojskowych i na przykład monitorowania aktywności rosyjskich okrętów podwodnych. I tutaj rzeczywiście dochodziło do różnych takich napięć dyplomatycznych między Rosją a Norwegią. W dobie zaostrzającej się rywalizacji między mocarstwami absolutnie nie można wykluczyć moim zdaniem nasilania się różnego rodzaju działań nakierowanych na dywersję podwodną. Działań, które będą trudno wykrywalne i które możemy, myślę, że zaliczyć do pewnej kategorii działań hybrydowych w sytuacji, w której będzie to bardzo, tak jak powiedziałem, trudne do identyfikacji, do rozpoznania, do przypisania konkretnemu państwu. Natomiast jeżeli już rozpatrujemy tutaj zdolności Federacji Rosyjskiej do tego typu działań, to myślę, że warto przyjrzeć się kilku takim faktom, ponieważ jeszcze od czasu Związku Sowieckiego są rozwijane bardzo mocno te zdolności do działań głębinowych, do także dywersji podwodnej, także do rozpoznania oczywiście podwodnego. I jedną z takich pierwszych jednostek wyspecjalizowanych w tego typu działaniach była jednostka wojskowa numer 90802, założona w styczniu 1963 roku. Warto zauważyć, że ta jednostka obecnie nosi nazwę Głównej Dyrekcji Badań Głębinowych Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej. Jest jednym z departamentów rosyjskiego Ministerstwa Obrony, choć na stronie Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej nie jest wymieniona w strukturze. GUGI, bo tak brzmi akronim rosyjskojęzyczny tej jednostki wojskowej, jest jedną z bardzo elitarnych takich jednostek. Formalnie oczywiście stanowi część rosyjskiej marynarki wojennej, natomiast to, co jest istotne, to fakt, że jedyną osobą, która może wydawać rozkazy oficerom tej jednostki, jest minister obrony. Oficjalnie GUGI zajmuje się tworzeniem map dna morskiego, badaniem wszechoceanu, poszukiwaniem różnego rodzaju okrętów, statków zatopionych, testowaniem wyposażenia awaryjnego oraz prowadzeniem badań medycznych związanych z fizjologią nurkowania czy też innych badań naukowych. Główna Dyrekcja Badań Głębinowych dysponuje zarówno statkami nawodnymi, takimi jak statek badawczy Jantar, czy też nowo oddanymi w 2019 roku statkami pozwalającymi na prowadzenie, jak to określono, prac podwodnych, czyli okręty Aumas i Jewgeni Gorigledżan. One mają dosyć wysoki stopień autonomiczności, mogą właściwie w dowolnym miejscu na Oceanie Światowym operować przez miesiąc. Zresztą także warto tutaj wspomnieć, że na tym statku badawczym Jantar znajduje się sprzęt ze specjalistycznymi pojazdami głębinowymi. Natomiast jeśli chodzi o okręty podwodne i różnego rodzaju bezzałogowe, właśnie okręty podwodne, różnego rodzaju mini okręty podwodne, to wszystkie te jednostki należące do Głównej Dyrekcji Badań Głębinowych, czy podlegające pod Główną Dyrekcję Badań Głębinowych, są jednocześnie częścią 29. Samodzielnej Brygady Okrętów Podwodnych Floty Północnej. I ta brygada dysponuje wieloma tak naprawdę specjalnymi okrętami podwodnymi o napędzie atomowym. Posiada także mini okręty podwodne projektu 18270 Bester, które mogą prowadzić nawet operacje na Oceanie Arktycznym. To jest dosyć istotne, jeśli chodzi o rosyjskie ambicje, rosyjskie koncepcje związane z zagospodarowaniem właśnie tego obszaru. I jedną z ciekawszych rosyjskich jednostek wojskowych odpowiedzialną za działania podwodne, między innymi za testowanie i eksploatację tzw. nuklearnych stacji głębinowych, jest to jednostka wojskowa numer 45707, również podległa Głównemu Zarządowi Badań Głębinowych Ministerstwa Obrony, założona jeszcze w Związku Sowieckim w ówczesnym Leningradzie w 1978 roku. Zresztą ta jednostka jest jedną z najbardziej elitarnych w siłach zbrojnych Federacji Rosyjskiej. Warto tutaj wspomnieć jako ciekawostkę, że aby służyć właśnie w tej jednostce, należało przejść bardzo wyśrubowane badania zdrowotne, wzorowane tak naprawdę na badaniach dla sowieckich kosmonauta, dla kosmonautów sowieckich. No oczywiście tam trzeba było przesłużyć co najmniej 5 lat w marynarce wojennej Związku Sowieckiego, być członkiem Komunistycznej Partii Związku Sowieckiego, no ale te wymagania zdrowotne były dokładnie takie same, które przechodzili ówcześni kosmonauci. No, wynikało to między innymi z warunkami związanymi z przebywaniem pod wodą i eksploatacją nuklearnych stacji głębinowych, które znacznie różniły się od takich klasycznych okrętów podwodnych. I tutaj rzeczywiście udało się w związku Związku Sowieckim stworzyć taką elitarną jednostkę, która po dziś dzień zresztą jest utrzymywana i służy właśnie tajnym misjom, jeśli chodzi o działania podwodne. Reasumując, warto podkreślić, że zaraz po katastroficznej wizji wojny nuklearnej czy wojny biologicznej, kolejną katastrofalną w swoich skutkach byłaby wojna podmorska uderzająca w podmorskie sieci kablowe, przez te sieci, przez które dziennie przechodzą transfery finansowe wartości wielu bilionów dolarów. Ich uszkodzenie, ich zniszczenie mogłoby tak naprawdę unieruchomić znaczną część międzynarodowego systemu telekomunikacyjnego, internetu, a co za tym idzie także gospodarki po prostu globalnej. Warto także zauważyć, że obecnie łączność satelitarna odpowiada za zaledwie 3% tego globalnego ruchu, właśnie jeśli chodzi o komunikację, a to kable światłowodowe, te podmorskie kable światłowodowe zyskują bardzo na popularności i rzeczywiście taka pełna wojna podwodna, która uderzałaby w te światłowody podwodne, no niewątpliwie musiałaby mieć skutki katastrofalne dla gospodarki światowej. Dziękuję Państwu za uwagę.